dobry.
Dzień dobry, jaki nosek zatkany, ty bidulo kochany.
To niestety, to będę mówił takim głosem. Dzisiaj i tak już jest nieźle, chociaż i tak jest jeszcze tak sobie. No ale w poniedziałek po prostu nie byłem w stanie, nie?
Nie, no rozumiem.
Funkcjonować, oczywiście. Więc trudno. A wczoraj to też nie było wcale dużo lepiej, więc...
Najważniejsze, że idziemy ku dobremu, już jest coraz lepiej, no i dzisiaj masz siłę, no to już wiesz, to już jest coś.
Tak, dzisiaj przynajmniej mam siłę mimo tego, że mam taki głos, ale już funkcjonuje na tyle normalnie, że no wiesz, wczoraj i dzisiaj pracowałem już.
No tak.
No ale wczoraj potrzebowałem wyrozumienia ze strony współpracowników, dzisiaj już nie.
Więc... Dzisiaj już cię kopali.
Dzisiaj już nie, dzisiaj już mogli kopać, dzisiaj już jest
rozumiem,
git.
Rozumiem. Oczywiście, no to witamy serdecznie wśród żywych z powrotem. Dobrze, że jesteś.
Dzień dobry, fajnie.
I witamy też naszych ukochanych słuchaczy. Mamy dzisiaj parę fajnych rzeczy. Ty narobiłeś nowości.
Ja narobiłem rzeczy i chciałbym się z paru z tych rzeczy wytłumaczyć. Pierwsza to będzie za nas forum naszym. Po pierwsze, tak, wiem, że niektóre z obrazków nie działają. Zaraz dojdę do tego, co się dzieje i dlaczego, jak z tym walczyć. Bo, więc zaraz tak. Mamy taki problem, znaczy mieliśmy na tym momencie do zeszłego tygodnia taki problem, który polegał na tym, że wszystkie obrazki, które kiedykolwiek ktokolwiek wrzucał na forum, filmiki i tak dalej, to wszystko było trzymane lokalnie na naszym serwerze. To znaczy, że mamy serwer, który jest wykupiony w OVH i tam 80-gigabajtowy dysk i wszystkie obrazki były wrzucone tam, wszystkie kopie zapasowe akurat tam się tworzyły i potem były wrzucane na Backblaze'a. Backblaze ma taką usługę nazywającą się B2, która jest tak naprawdę takim samym cloud storage'em jak Amazon S3. To może niedużo mówi niektórym,
to
natomiast...
Fajnie, że one mają takie sensowne nazwy, że jakby można się od razu zorientować, nie, o co chodzi.
No,
S3,
znaczy,
B2.
To do czegoś to tam się rozwija, ale I don't give a fuck.
Myślę, że...
No i teraz...
do czego?
Skalable coś tam, coś tam.
Od Amazon Web Services to Services 3 może? A B2 to jest Backblaze 2 po prostu.
Nie, to jest
ich
Amazon
druga chmura,
S3.
Wiesz?
To jest Amazon Simple Storage Service i chodzi o to, że jest tych S-ek na końcu 3.
A, to sprytnie tak. Uciekli, że nie zrobili 2S. Bo by było tak, wiesz, niefajnie.
SS, by było głupio trochę, no, tam, no tak. No i teraz nie korzystamy z Amazona, bo Amazon jest dużo droższy niż Backblaze. No i teraz to, co zrobiłem, to przeniosłem faktycznie wszystkie obrazki, które były na forum, przeniosłem na Backblaze B2. To znaczy, że nie musimy się już martwić o przestrzeń dyskową na forum, bo wcześniej było faktycznie tak, że ja musiałem na to zwracać uwagę, czyścić forum i tak dalej.
Tak, pamiętam, dbać o to, usuwanie że... obrazków, czy...
Tak, no. Jakieś takich, które na przykład są nieużywane, no to są takie rzeczy, które musiałem robić aktywnie po to, żeby nam zaoszczędzić, czy znaleźć miejsce na dysku, no bo miałem takie wrażenie, że w końcu ten dysk nam się skończy. W tym momencie zużywamy w dalszym ciągu około 60 paru gigabajtów, dlatego że część z tych obrazków w dalszym ciągu na naszym forum jest trzymana lokalnie, ale część z tych obrazków jest już trzymana. Wszystkie obrazki, które są wrzucane w zeszłym tygodniu i później, to są obrazki, które są wrzucane bezpośrednio na Backblaze'a, więc super. One nie będą nam się, że tak powiem, liczyć do przestrzeni. Nie musimy się obawiać teraz, po pierwsze, o backup obrazków, bo one są tam replikowane w B2, w sensie to nie jest zawsze, można to włączyć, ja to włączyłem. To po pierwsze. Po drugie, nie będziemy musieli martwić się o przestrzeń, bo tam przestrzeń to jest cloud, tak? Płacisz tyle, ile wykorzystasz. Jeszcze przyjemne jest to, że płacę właściwie za storage, to jedno, ale płacimy głównie za pobrania, a mamy to szczęście, że w darmowym pakiecie jestem w stanie tam w większości wypadków się zmieścić. Teraz właśnie liczyłem, że akurat za Backblaze'a chyba zapłacimy ze 3 zł, 4 zł w ciągu, w skali miesiąca, nie? Więc jest to za mój święty spokój, to jest wystarczająca cena. I teraz w związku z tym, że te wszystkie obrazki z forum były przeniesione do Backblaze'a oraz na Backblaze'ie oraz było tak, że usunięte wszystkie obrazki zostały z dysku lokalnego.
Tak.
To mamy teraz pewne discrepancy.
Bardzo trudne słowo.
W związku z tym, że ja powiem, jak działa mechanika tworzenia tych obrazków, które są widoczne w forum, w bardzo prosty sposób.
A czy wytłumaczysz w ten sposób to, że ludziom się długo ładują?
Tak.
Dobrze.
Znaczy, że się nie ładują w ogóle, bo one nie tyle, że się niedługo ładują, one się w ogóle nie ładują. Mają, po prostu masz takiego boksa, w którym widać, że powinien być obrazek i jest nawet nazwa pliku, który powinien być, natomiast sam obrazek w poście się nie wyświetla. Jak na niego naciśniesz dół, to wszystko działa git i zaraz wyjaśnię, dlaczego tak jest, bo jak bierzesz obrazek w rozdzielczości na przykład 4K, ważący tam 20 MB i wrzucasz go na forum, to wrzucasz ten obrazek ważący 20 MB. To, co robi forum, to ono potem zmniejsza ten obrazek do jakiegoś rozmiaru po to, żeby zmieścić się w boksie tego posta. I teraz on na początku, jak to robisz, wrzucasz, to on nie sprawia, że ten obrazek jest fizycznie zmniejszony, tylko jak wrzucasz obrazek, to zobaczysz, że on na końcu tego obrazka dodaje parametr będący rozmiarem, jaki ma się wyświetlić. Czyli tam jak wrzucasz obrazek, to on wrzuca link do tego obrazka i potem dodaje do tego informację, jaki to ma być rozmiar tego obrazka, który się wyświetlił. A forum w wolnym czasie, kiedy nie są używane zasoby, robi taki proces, który jest optymalizacją tych obrazków. To znaczy, on bierze ten 20-megabajtowy plik, sprawdza, w jakich rozmiarach jest używany na forum, czyli na przykład 640x320 itd., a następnie bierze ten obrazek i przerabia go na te obrazki zoptymalizowane i te obrazki są jakby potem używane na forum jako obrazki w postach. Jak klikniesz, to otworzy się duży obrazek, więc jest wszystko git, czyli ten oryginalny, więc można oryginalny obrazek pobrać, no ale kiedy nie potrzeba używać 20-megabajtowego obrazka 4K, to tego nie robi forum. I teraz ja, przeprowadzając tą zmianę, przerzucając obrazki z jednego do drugiego miejsca, usunąłem folder Optimize, którego nie przeniosłem. I to był mój błąd, jak się okazuje, chociaż nigdzie w dokumentacji nie było o tym napisane, że trzeba to zrobić. Bo zwykle ludzie, jak stawiają forum...
zmniejszone... Tak, okej. Okay.
Dokładnie. I teraz ja wywaliłem wszystkie z nich, niektóre z nich udało mi się przywrócić, więc... Niektóre z nich widoczne są, w sensie teraz znajdziesz jakiś super stary post i wejdziesz w obrazek i zobaczysz, że ten obrazek tam działa, ale jak zobaczysz post potem rok później, to tego obrazka w poście nie ma i potem znowu obrazki z dzisiaj są w pełni widoczne. No i teraz dzieje się właśnie ta sytuacja, że on po prostu te obrazki optymalizuje cały czas, w sensie przechodzi przez optymalizację wtedy, kiedy forum jest mało używane, więc często w nocy. Ma tych obrazków chyba 11 czy 13 tysięcy sztuk do przerobienia, więc to nie jest wcale tak mało, więc on sobie spokojnie to robi. I więc te obrazki do was wrócą. Widzę, że mam problem z moją kamerką, już to tylko wyciążku.
Ale bardzo śmiesznie się zbliżyła po prostu. Tak.
I nadal nie działa to w ten sposób, jak chciałbym zrobić, bo to jest jakiś taki... Poczekaj, zrobię tylko tak. Snap i sobie kamerkę. Dobra. I teraz Więc to jest pierwszy problem, dlaczego nie widać tych obrazków. Drugi problem jest taki, że w waszym cache'u obrazki mogą trzymać stare adresy, w sensie, że były na forum, a nie na tym. I teraz polecam bardzo mocno, jeśli macie problem z obrazkami, wyczyścić cache w przeglądarce.
Samego forum nie trzeba czyścić całego.
Tak, nie trzeba wyczyścić całego, broń Panie Bogu. I wtedy to powinno działać. Oczywiście są takie przypadki, w których mówię, mogą być wygenerowane miniaturki, przez co dalej będzie się wyświetlało nic, ale większość obrazków powinna działać. Jeśli nie wyświetla wam się miniaturka, to jak na nią wciśniecie, w sensie otworzycie obrazek w tym lightboxie, to on powinien wszystko działać. Żaden obrazek nie został utracony, w sensie oryginalna wersja żadnego obrazka nie została utracona. No i tyle, no forum sobie wstanie, im dalej w las, tym mniej tych obrazków będzie. Ono sobie to spokojnie przeprowadza te transformacje i git. To, co jeszcze stoi przede mną jako zadanie, to jest to, żeby zrobić CDN-a, to znaczy Content Delivery Network, postawić coś pomiędzy diskursem, czyli naszym forum, a Backblaze'em, po to, żeby na przykład nie ładować za każdym razem bezpośrednio tych obrazków z Backblaze'a, a wykorzystać na przykład ten CDN i żeby ten obrazek załadowany został z Backblaze'a na przykład dla Europy raz, a potem ze wszystkich idzie, w sensie z serwerów w Europie, więc po pierwsze działa szybciej, po drugie ogranicza nam koszty z Backblaze'a, podwyższając koszty z CDN-a. Mam jakiś problem z tym, dlatego forum tam w środę parę razy padało i wstawało, bo ja próbowałem robić eksperymenty, nie udało mi się, nie mam trochę na to przestrzeni jednak teraz, więc żeby dojść, dlaczego dokładnie ten problem istniał, plus nie wiem, jakby jak pracuje się na naszym forum, u nas ludzie nie śpią nigdy, nie? W sensie ostatnie zmiany robiłem tam w piątek w nocy, nie, oczywiście, jak tylko wyłączyło się forum w piątek o północy, dostałem wiadomość, hej, jest taka sprawa, co tam z forum? Więc już nawet nie próbuję z tym walczyć. No. Natomiast, więc spoko, bardzo fajnie, udało się to zrobić, jestem zadowolony. Normalnie takich problemów nie ma, bo ludzie zwykle jak zaczynają robić forum, to stawiają je od razu na S3. Albo cały czas na lokalu. W sensie, a my zrobiliśmy to przejście i to jest taki problem, który się wygenerował dodatkowo. Trudno.
No, ale jesteśmy na dobrej drodze, no.
Tak, jesteśmy na bardzo dobrej drodze, bardzo mi się to spodobało, jak teraz mamy to rozwiązane. Plus jest też taki, że teraz każda kopia zapasowa nie zawiera w sobie obrazków, więc kopia zapasowa naszego forum waży 250 MB, bo nie musi robić obrazków, bo obrazki są na na Backblaze trzymane, nie? W sensie w chmurze, gdzie tam są kopie zapasowe robione. Więc fajnie, to dużo rzeczy mi ułatwiło Git. Jedna ciekawostka jest taka w ogóle, że nasze forum czeka jeszcze jedna fajna aktualizacja, to znaczy będzie wdrożony Activity Pub do forum. Mm-hmm. To nie jest rzecz, którą ja robię, to są w ogóle ludzie z Discoursa po prostu zaczęli tworzyć plugin, który będzie pozwalał na nie aż tak dużo, jak się wydaje, ale w dalszym ciągu forum będzie widzialne w strefie Activity Pub, w strefie Fediverse. To znaczy, to co będziesz mógł robić, to na Mastodonie swoim, znaczy inaczej, forum nie będzie pozwalało ci nikogo obserwować,
Patrzmy od strony użytkownika. Właśnie dobrze jestem zacząłeś. Sobie na Mastodonie. Powiedziałeś, dobra. Jestem na Mastodonie. Co się dzieje?
To jak jesteś na Mastodonie, to będziesz mógł śledzić kategorie i każdy nowy post w kategoriach będzie pojawiał się jako nowy wpis na Mastodonie.
Czyli trochę nasze forum będzie jakby kontem mastodonowym, które każdemu coś innego podrzuca, bo każdy się zapisuje pod inne wątki na przykład, tak?
Będziesz mógł po prostu na Mastodonie śledzić nowe tematy, które się pojawiają na forum, nowe tematy, które pojawiają się z tego, co w kategoriach. Mhm. Będziesz mógł śledzić użytkowników i patrzeć, jak oni będą tworzyć chyba nowe tematy, ale cała ta specyfikacja jest dość jest mało rozbudowana i to jest intencjonalne z tego, co pamiętam. Poczekaj, ja sobie otworzę Federation Support for Discourse, tak się nazywa temat, będę podlinkuję go w tym. Będziesz miał tak. Support for incoming content, czyli posty z Mastodona na Discoursie is intentionally excluded. Mm-hmm. It will be possible to add it in later version, to po pierwsze. Support for following users as opposed to categories is intentionally excluded, czyli nie będziesz mógł obserwować użytkowników. Będziesz mógł obserwować, już ci powiem dokładnie, tu jest napisane. Będziesz mógł obserwować kategorie i widzisz w kategorii, jak się pojawi, kurwa, to jest trudne, normal use, bo to jest cały opis. W każdym razie będzie można obserwować niektóre rzeczy z forum na Mastodonie, czy w ogóle w Fediverse.
To tylko jedno to bardzo pytanie, fajnie działa. Znaczy, mam nadzieję, że to we wtyczce będzie możliwe, bo na przykład dobrze by było, żeby użytkownicy naszego forum mieli też wybór, czy chcą być jakby obserwowani z zewnątrz. Bo
właśnie chyba nie będzie można tego robić, więc nie mają, nie muszą tej, w sensie nie będzie można tego robić w pierwszej wersji, więc nie muszą tej decyzji podejmować.
Okej, czyli nawet nie będzie problemu. No bo tak pomyślałem, wiesz, okej, ludzie przychodzą do nas na forum i jakby chciałbym, żeby mieli prawo się czuć tutaj bezpiecznie. Znaczy, jeżeli chcą być obserwowani, to na pewno przez użytkowników forum, wiesz, o co chodzi. Żeby jednak to było takie miejsce, ale tematy, oczywiście, jak najbardziej, czy tematy, czy całe kategorie i puszczanie tego na Mastodona, to też jakby zwiększa szansę na to, że wiesz, że nasze forum będzie żyło też jako miejsce dyskusji jakby szerszej, nie? Bo jest szansa, że na przykład dzięki temu ludzie przyjdą i się zarejestrują i jakby będą mogli też pisać. Nie? No pytanie, czy to trzeba będzie pewnie zrobić logowanie przez Mastodona na forum.
Nie, właśnie nie będzie trzeba, bo to będzie trochę tak, że jest alternatywa fediverska do Reddita nazywająca się Lemmy i oni chcą skopiować troszeczkę ich jakby implementację. Okay. Nie? Więc jak działa Lemmy, to można zobaczyć sobie i wtedy tak będzie mniej więcej działało forum.
Nie, ale spoko, w sensie, no wiesz, mi się podoba, że serwisy się różnymi rurkami ze sobą łączą i to jest bardzo, nie wiem, no ja jestem raczej z tych, co lubią, jak się łączy i lubię też, jak się czasem łączy nietypowo, nie?
dla otwarty, w sensie nasze forum wspiera wszystkie otwarte standardy. Jeśli chcesz obserwować sobie konkretnego użytkownika albo forum, to wszystkie rzeczy są widoczne przez RSS. Mm. Możesz wejść na przykład w najnowsze, w top, w popularne i dostawać informacje o RSS-em na temat nowych rzeczy, które się tam dzieją, nie? To jest rzecz, która jest w dyskursie wdrożona, bardzo fajnie to działa. Ale wracając w ogóle do Fediverse'u, ja wiem, że to są tylko ogłoszenia duszpasterskie od ojca dyrektora. Ja to po prostu prosiłbym o chwilę wyrozumiałości. Szczególnie, że no, pan dyrektor się tak obudził i takie rzeczy porobił, że aż chwilę tam dumy może mieć. No nieważne. social.jesus.pl.
Tak, to też powstało.
To też powstało. To też dlatego, że w ciągu ostatnich tych paru dni eksperymentowałem z tym, jak to jest, żeby postawić Mastodona tak, jak powinien być postawiony, legitnie.
Bo przypomnę, tylko na początku chciałeś postawić Pleromę.
Tak, no ale Pleroma nie działa tak dobrze z Ivory i tak dalej. No wiesz, no to Pleroma to nie jest Mastodon, a all the cool kids want to be on the Mastodon, powiedziałbym. No i też jak jeśli chodzi o jakąś taką, powiedzmy, wrażenie łatwość przyswajania wiedzy czy ilość źródeł na temat konkretnych produktów, no to mówmy się, o Mastodonie pisze się i mówi się najwięcej, jest do niego najwięcej aplikacji. No ma to pewne plusy, jeśli chodzi o adopcję Fediverse'u, tak? Skoro mamy tutaj takie narzędzie, które jest... powiedziałbym user-friendly, albo na tym etapie łatwe do zrozumienia, w sensie rozumialne przez użytkowników. No i teraz stwierdziłem, znowu, eksperymentowałem z tymi naszymi serwerami i tak dalej, mówię, kurde, no nie dam rady tego utrzymać, chyba potrzebujemy silniejszej maszyny, żeby utrzymać tego naszego Mastodona. Ale okazuje się, że jak się skonfiguruje dobrze to, w sensie zrobi się to tak, jak jest napisane na instrukcji, postawi się do tego serwer S3 i nie będzie się wymyślało żadnych głupot w trakcie, to działa bardzo dobrze.
A czy to też więc działa na MacBlaze, czy...
Tak.
Na B2 też.
Wszystkie obrazki są trzymane, w sensie całe media są trzymane, bo Mastodon ma coś takiego, co ma sprawić, żeby małe instancje nie bały się powstawać, to kiedy ty wrzucisz obrazek, to Mastodon Social, jeśli ktoś cię obserwuje, to ten obrazek, który ty wrzuciłeś, jest kopiowany i wrzucany do media storage'u na mastodon.social, co sprawia, że jeśli 1000 osób będzie widziało ten obrazek, to on jest pobierany jakby z zasobów Mastodon Social, a nie z zasobów tej małej instancji. No bo to sprawia, że ta mała instancja, wiesz, ona wyrzuca ten obrazek raz, a potem wszystkie instancje sobie ten obrazek kopiują do siebie, więc to powinno zmniejszyć potencjalne koszty. Natomiast minus jest też taki, że jest to domyślne i jedyne zachowanie Mastodona, co sprawia, że jak jesteś taką instancją i chciałbyś obserwować tam rzecz 600 osób,
to wszystkie obrazki wrzucane przez te 600 osób trafia na twój serwer, po prostu kopiowane.
Dokładnie, więc media cache w ciągu tam 5 godzin wyskoczył do chyba 10 czy 12 gigabajtów obrazków, które są trzymane, bo ja dla testu najpierw wziąłem moje konto z Social LOL i zaobserwowałem te same osoby, bo mówię, obserwuję prawie 1000 osób. W sensie to napędzi serwer wystarczającą liczbą obrazków przez jakiś czas, żeby zobaczyć, jak on sobie wtedy będzie radził. No i radził sobie bardzo dobrze, więc nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, to znaczy, że otworzyłem faktycznie dla osób chętnych, jeśli ktoś chciałby spróbować Mastodon, spróbować faktycznie, jak wygląda życie po Twitterze w cudzysłowie, to mamy naszą instancję. No, nasza instancja ma takie dodatkowe wartości, że ja jestem administratorem, jeśli korzystacie z forum, ufacie nam, no to właściwie zasady będą bardzo podobne. Na razie jest tam paręnaście osób, ja głównego mojego konta jeszcze sobie tam z Social LOL nie przyniosłem, ale mam taki zamiar w ogóle, tylko chciałbym się tym zająć na spokojnie, bo chciałbym sobie, bo największym problemem nie jest samo przerzucenie w moim wypadku, tylko musiałbym przejść po internecie i wszędzie, gdzie linkuję bezpośrednio do Social LOL'a swojego, to chciałbym przemienić linka na mojego ten, bo ja wiem, że będzie przekierowanie, ale chciałbym jakby kierować do tego najbardziej aktualnego. Jasne. Trochę znowu, nie mam na to przestrzeni, ale to jak ktoś będzie chciał, może sobie z tego naszego social.jesus.pl korzystać. Z plusów Ivory oczywiście działa, więc jeśli ktoś chciałby korzystać z Ivory do czytania Mastodona, to może to robić. Jest tam paręnaście osób. Na razie nasz lokalny timeline nie jest jakoś super szczególnie rozwinięty, no ale na spokojnie, tak? Ta instancja ma chyba 15 użytkowników.
No i dobrze, więc... jakby to jest taki domek. Myślę, że to jest też dobry start właśnie dla ludzi, którzy przychodzą.
To jest bardzo,
wiesz,
dobry ruch,
od zera,
tak,
nie?
To prawda. To jeśli jesteś, jeśli jakby słuchasz podcast naszego i chciałbyś się spróbować, czy chciałbyś spróbować, to to jest dobre miejsce, nie? Bo jakby jesteśmy tam my, tam są nasze konta, tam są też ludzie znajomi, ludzie z community, ludzie z forum, więc jeśli po prostu to można... A plus jest taki, że wspieramy troszeczkę otwartą sieć takich małych internetów, no bo wiesz, mamy tutaj taką małą naszą instancję. Można oczywiście obserwować wszystkie inne instancje. Ja też intencjonalnie nie pobanowałem innych instancji zgodnie z tym, jak to robią, w sensie jeszcze nie pobanowałem pewno, ale na przykład Social LOL ma problem z instancją 10.10.10.pl, na naszej instancji tego problemu nie ma.
Jasne.
Bo ja jestem administratorem i nie zmieniłem żadnych uprawnień w stosunku co do federacji 10.10.10.
No i podobno grałeś w Hogwarts Legacy, więc już jesteś, wiesz...
Cancelled, to prawda.
Canceled.
O, jak mi się ta gra podoba, nawet nie mam słów, żeby o tym opowiedzieć, jak to jest gra wciągająca, niesamowite. Ja w tym momencie spędziłem tam bardzo dużo godzin, mam dopiero 22% gry, bo to jest gra, w której niestety uruchamia mi się mój autyzm i wykonuje wszystkie zadania poboczne. Straszny ziomek. No po prostu chodzę i robię wszystkie zadania poboczne, a mam, wiesz, idź na pierwszą lekcję eliksiru. A ja, wiesz, pierwszy, ja tam wszystkie zadania poboczne, 10 godzin spędzone, nie? Zanim do lekcji pierwszej poszedłem. No.
Nie, no fajnie, fajnie. Fajnie, że takie mamy rzeczy. Cieszy to bardzo. I cieszy też, że ludzie chcą korzystać, a że to jest takie bezpieczne, małe miejsce nasze, to mogą też czuć się, wiesz, mile widziani i nie ma takiego zagubienia, że nagle wchodzisz, wiesz, na serwer, gdzie jest setki tysięcy ludzi i jakby jesteś, znaczy i tak jesteś anonimowy, wiadomo, no tam zależnie jak sobie skonfigurujesz konto, ale generalnie jest to fajnie, że możemy coś takiego zaoferować i nie jest to aż tak obciążające, jak się spodziewaliśmy na początku. No ale to
prawda.
Chwała panu dyrektorowi, że tutaj, prawda, kucęk wjechał na pełnej, no.
Potwierdzam, no wykucowałem to bardzo
potężnie,
intensywnie.
Potężnie.
No, ale to są takie dwa fajne, czy tam powiedzmy dwa, trzy takie fajne update'y, które udało mi się w ciągu ostatnich tam paru dni zrobić. Mega radość z tego powodu, bo naprawdę fajne rzeczy można teraz, w sensie fajne rzeczy ahead of us, bo nie będzie trzeba dużo rzeczy robić.
Jasne, oczywiście. No i fajnie też, że sobie jakby zrobiłeś taki podkład do tego, żeby było później łatwiej, nie? To też dużo, dużo zmienia. A takie zmiany w ogóle zwykle zajmują dużo czasu, przygotowanie do nich jest dość ten, ale widać, że choroba ci służy.
No ja chyba jak przyszedł piątek, to powiedziałem do małżonki, mówię, żono, ja niestety odczuwam gigantyczną potrzebę kucowania, więc... I'd like to leave you in this room and go to the cave. I ona powiedziała, że spoko, jak najbardziej. Więc siedziałem w cave'ie i bardzo długo kucowałem, ale było super, bo naprawdę dużo fajnych rzeczy i ogromna duma z tego, że to działa. W sensie, to generalnie jest proste, jak wiesz, co zrobić. Czasami nie działa i wtedy jest tricky i miałem takich parę momentów, w których nie działało i musiałem czytać jakieś... Najbardziej hardkorowa rzecz, którą robiłem podczas weekendu, to czytałem kod Diskursa, żeby sprawdzić, kiedy i w jaki sposób jest zbudowane forum, żeby wiedzieć, kiedy i w jaki sposób powinienem coś tam pozmieniać.
No tak. Wow. No ale szacun, że się udało, fajnie, wiadomo, że był rocky trochę, tam ludzie trochę narzekali, że tu padło, tu wstało, tu padło, tu wstało, ale
będzie dobrze,
także się nie przejmujcie. Niektóre rzeczy po prostu potrzebują więcej czasu, żeby być dobrymi. I to zwykle tak jest, że na dobre się czeka dłużej. Więc dziękujemy bardzo, panie dyrektorze.
Chociaż z McDonald's przywozi na przykład bardzo szybko.
No, wiesz, dobre to różne ma definicje. Dobre w smaku czy dobre dla zdrowia. Ale raz tam jak się zje, przecież nic się nie...
Hi Barbie.
I'm Margot Robbie and I play Barbie.
And I'm Ryan Gosling and I play Ken.
Max is now the exclusive streaming home of Barbie.
So cool.
And the Max with ads plan is included with your Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. Log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices.
This is the best day ever.
It is the best day ever.
Don't miss Barbie now streaming on Max. Phone plan streams in standard definition. Programming subject to change. Fees, terms and restrictions apply. See cricketwireless.com for details.
Raz dziennie. W każdym razie ja przychodzę z tekstem, który stał się trochę tematem naszej rozmowy i to ze dwa tygodnie temu, bo on to jest w ogóle tekst z 24 lutego, więc Nie.
Okej.
Okay. Ale no
to nie może być jeszcze
Nie, przepraszam, wracam. 2 lutego, który pojawił się na Wired, dotyczący Telegrama. I on niedawno został, no niemalże 1:1 przetłumaczony przez Gosię Fraser. Gosię ja kojarzę w ogóle z Twittera i obserwuję. I Gosię się zajmuje cyberbezpieczeństwem i tak dalej. I dużo fajnie pisze, ale muszę powiedzieć, że z tego tekstu nie jestem zadowolony. To znaczy, bo jest to prawie, że przeklejka i ogromny mam problem z tym, że jest to przeklejone z takimi samymi dziurami, które są w tekście głównym. I ja chętnie o tym opowiem.
Tak to jest, bo kiedy nie tworzysz was, jakby nie tworzysz tego, tylko po
trochę
prostu
tak,
kopiujesz.
Po prostu przetłumaczone i git, nie? Jakby, i zostawiamy sobie taką cień niepewności. O co chodzi? Telegram. I może zacznijmy od początku. Magazyn Wired opisuje sytuację, że pani tutaj szukam nazwiska szybko, Marina.
W Rosji,
w Rosji, tak. Marina Matsapulina zaraz po rozpoczęciu wojny brała udział w protestach przeciwwojennych w Moskwie. I teraz zaczynają się problemy, bo następnego dnia po tym proteście zapukali do niej, wiesz, o 6 w nocy panowie smutni panią Marinę zaaresztowali. To znaczy próbowali się dostać do mieszkania, ona im nie otwierała, siedziała w tym mieszkaniu i rozmawiała ze swoimi znajomymi, zakładam, że innymi aktywistami, przez Telegrama. Teraz tak, nigdzie nie ma informacji na temat tego, czy grupa, w której pisała, jest otwarta,
publiczna,
czy jest zamknięta, czy jest szyfrowana, bo to są 3 rodzaje grup, które mogą zostać stworzone na Telegramie i poziom dostępu do tych grup, jak sami się wiecie, ci, którzy korzystają, a jak nie wiecie, no to jest bardzo różny, bo jeżeli to jest grupa publiczna, to każdy ma dostęp. Absolutnie przez API możesz zaciągnąć sobie wszystkie treści, obrazki, nazwy użytkowników, którzy do danych grup otwartych należą. No i tam jest taki jedna rzecz, do której rzeczywiście mógłbym mieć jakieś ale, jeżeli chodzi o informacje w API, że może niepotrzebnie Telegram wystawia do API informacje o tym, który użytkownik był ostatnio aktywny. I nawet ten czas aktywności jest jakoś liczony. Znaczy, że w API jesteś w stanie wyciągnąć, że pan Wojtek to był na czacie X minut temu na przykład, nie? No to może to jest za dużo, może to nie jest potrzebne do takiej jakby ogólnootwartego API, które jest dość ekstensywne, jeżeli chodzi o Telegrama. No ale jakby okej, nie? Czy to jest bezpieczne, czy niebezpieczne? Ludzie od bezpieczeństwa powiedzą, że nie jest bezpieczne. Ja powiem, nie wiem, pewnie da się to jakoś wykorzystać, tak zakładam, no bo tutaj wiesz, to sama ta jakby ta informacja pewnie niewiele daje, ale w połączeniu z innymi rzeczami typu, nie wiem, na przykład no trudno mi teraz wymyśleć, wiesz, dlaczego, co mogą, no ale może na przykład obserwujesz kogoś, że wiesz, że jest w mieszkaniu lub nie jest, patrzysz przez API, czy był aktywny na Telegramie, czy nie był, wiesz, jakby no teoretycznie jest to dodatkowa informacja, która może się do czegoś tam przydać. Whatever. Więc myślę, że Telegram mógłby zrobić ukłon w stronę jakby bezpieczeństwa, usuwając tą informację z API i by było okej, nie? Więc tak, tu nie mamy informacji, na jakiej grupie było rozmawiane. I podejrzenie jest takie, i to jest właśnie ciekawe, że na przykład w tekście pojawiają się takie teksty. Nasza grupowa dyskusja, czy nasza grupa na Telegramie dziwnie się zachowuje. Co to chyba znaczy? Jak to dziwnie? No i piszą, że wygląda tak, jakby był tam jeszcze ktoś, kogo nie ma na liście użytkowników. No ale co, jakby, co to,
jak wygląda? Powiedz ja mi. Mam tę aplikację, tam nie ma takich rzeczy.
No, jakby, wiesz, czy co, na górze się pojawia, że na przykład jakiś użytkownik pisze, a nie ma go na liście użytkowników?
Mamy takich
użytkowników,
takie przykłady.
Na przykład boty w ten sposób się zachowują niektóre, to znaczy, że funkcjonują jako użytkownik.
Mamy takiego bota. Na grupie z Magicami, no, który nazywa się Stanisław. I Stanisław czasami w losowych momentach pokazuje się, że Stanisław pisze.
Tak.
A Stanisław nie pisze, bo jest botem, który nie pisze.
Ale jest po prostu pewnie trochę źle zaprojektowany i z jakiegoś powodu aktywuje jakby tą funkcję pisania. Więc no...
Ty też mu powiedz, że on jest źle zaprojektowany, a potem poproś go, żeby ci karty sprawdził. Jak tak będziesz podchodził do tego, to sztuczna inteligencja nas wszystkich zajebie.
To prawda. Dokładnie. W każdym razie, wiesz, jakby tekst jest... Jest tych rzeczy takich dużo, w sensie, że tak, nie mamy informacji, jaka grupa, czy była szyfrowana, czy nie szyfrowana. Przecież pisanie w grupie otwartej, czy nawet zamkniętej, ale z możliwością dołączenia przez zewnętrznych użytkowników, tak jak my mamy. My mamy tam rzeczywiście admini, teraz mogą akceptować użytkowników lub nie, więc jest ten taki pre ten. Natomiast jeżeli ktoś próbuje dołączyć do grupy, to... widział całą listę użytkowników na przykład, więc były takie sytuacje, tak, że ktoś próbował się dołączyć do grupy, wyciągał z niej listę użytkowników i pisał już prywatne wiadomości do tych użytkowników, oczywiście ze spamem. Na szczęście nasza grupa doskonale wie, że to tak działa. Wszyscy wiedzą, jak z tym, jak się sobie z tym poradzić. Po prostu się blokuje takich użytkowników bardzo szybko.
Albo proszą o zdjęcie mema z papieżem i jak nie dostaję mema z
oczywiście
papieżem,
to jakby no to jest najlepsza weryfikacja nowych użytkowników i to się sprawdza jakby w 100%. Tutaj nikt jeszcze nie przeszedł tej weryfikacji nie będąc prawdziwym człowiekiem, nie? Czy agentem FSB. W każdym razie jakby i oni tak, wiesz, piszą o tym w taki sposób bardzo dziwny i jest tam dużo, dużo też informacji od panów ekspertów, którzy eksperci mówią, że jakby nie odnoszą się bezpośrednio do informacji o tym, że Marina myśli, że jest śledzona przez rosyjskie służby. No bo teraz tak, na czym polega to śledzenie? Mogliby jej zainstalować przecież tego, jak to się nazywało, Pegasusa, tak? Na telefonie. I wtedy, czy korzysta z Telegrama, czy korzysta ze Signala, czy jakiejkolwiek innej aplikacji, każdy ma podgląd do wszystkiego, co ona pisze. Wszystkiego. Ekran, kamerka, audio, mogą nagrywać, no cokolwiek, naprawdę. Więc jakby, jeżeli była celem, a teoretycznie mogłaby być, no jest aktywistką, angażuje się politycznie w Rosji, szczególnie teraz, jakby takie osoby nie mają łatwego życia i faktycznie są uciszane w dość ekstremalny sposób, więc nie dziwiłoby mnie to, gdyby wszyscy przeciwnicy polityczni Putina i jego działań mieli już dodatkowy soft na telefonach zainstalowany. Nie? Jakby myślę, że to nie jest takie niemożliwe. Mówi się, że wiesz, no atak na jednego użytkownika tam ma jakieś koszta. Myślę, że to nie jest duży problem dla Władimira, żeby niszczyć swoich przeciwników, a przynajmniej tych kluczowych, wiesz, wyznaczyć i żeby mieli Pegasusika czy cokolwiek innego, no bo wiesz, Pegasus wyszedł do mainstreamu, a myślę, że tego typu software'ów też może być na rynku dość dużo. Zresztą wystarczy pojechać do Izraela i tam popytać na ulicy, co mają dobrego do sprzedania i zaraz się znajdzie jakiś pan, zatrze ręce i powie: za parę szekli zawsze się coś znajdzie. W każdym razie, no i wiesz, no, jest to tekst, no, później są te wypowiedzi ekspertów i oni głównie się opierają o tym, że właśnie to API daje dużo możliwości badawczych. No to, owszem, tak. Tylko, że to API jest otwarte dla wszystkich, dotyczy tylko publicznych rzeczy i publicznych grup. Jeżeli chodzi o treści publicznych grup, no to można je wyciągnąć faktycznie. Można wyciągnąć treści kanałów, które jakby z założenia są publiczne, więc tu nie ma żadnego problemu. Więc no, mam taki problem, że jakby próbują stworzyć taki cień i żeby było jasne. Ja w ogóle nie jestem obrońcą Telegrama, czy Durowa, czy tego, co on zrobił. Zupełnie mi nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli rzucasz oskarżeniami, to niech będą to konkrety. Jakby niech to będą rzeczy, które faktycznie... Jakby zobaczmy fakty. Czy pani rozmawiała na jakiej grupie? Na szyfrowanej? Bardzo mała szansa, że mógłby ktoś to, poza oczywiście instalacją Pegasusa, że mógłby ktoś to zobaczyć. No naprawdę nikła. bo tutaj takie są, wiesz, takie podejrzenia, że a nóż Durow jakby się złamał i ostatecznie dał klucze FSB do odszyfrowywania, wiesz,
może
wiadomości. To też jest możliwe, oczywiście, ale jeżeli rzucamy takie oskarżenie, to dobrze by było, żebyśmy mieli jakieś dowody. Bardzo było fajnie. Durow się w ogóle nie odniósł do tego tekstu. Myślę, że dlatego, że on właśnie jest ma taki słaby impact. Właśnie, że nie ma tam za bardzo, wiesz, faktycznych wydarzeń. Ja nie śledziłem też tego wątku, bo to Marina napisała na Twitterze jakiś długi wątek, ale prawdopodobnie w języku oryginalnym, więc trudno by mi było dobrze to przetłumaczyć i zrozumieć. No ale jakby tekst na ten temat powstał i no, jakby wygląda jak próba rzucenia cienia, ale jakby no nie ma tam, wiesz, wystarczająco dużo faktów, żebym ja czuł, że i nie mówię, że wiesz, jakby to się nie wydarzyło, czy że FSB nie ma dostępu do tych wiadomości
na terenie
Włoskiego.
Nie, po prostu z tego tekstu wcale nie musi wynikać, z tego tekstu wcale nie musi wynikać, że to jest zrobione tak, że Telegram został totalnie zniszczony i bezpieczeństwo Telegrama upadło. Ministry of Magic has fallen.
Dokładnie.
They're coming. Tylko, że może się okazać, że równie dobrze to jest publiczna grupa, na której po prostu jeden z ziomków jest pracownikiem FSB i po prostu siedzi i to czyta, nie? W sensie jakby...
Yep. Może tak być.
Literalnie
też
mogło
jest
to
tak,
być...
że też jest taki... Ona... No, mam pewność co do wszystkich członków, że na pewno nie są szczurami. No, znaczy to... Oczywiście, no wie. Ja też mam taką grupę, w której ufam absolutnie każdej osobie, która w niej uczestniczy i wiem, że nic z niej nie wycieknie, no chyba, że Andrzej przeczyta coś i będzie chciał sprzedać do mediów. No to wiadomo, że robi to pierwszy w kolejce.
To się
ale...
też zdarza najlepszemu, tak?
No wiadomo, raz na miesiąc to się każdemu zdarzy coś.
Dokładnie.
Ale no, no prawda jest taka, że rzeczywiście mam wrażenie, że jest to jakby no, pełen takich niedomówień tekst, taki, że no ewidentnie jest tu dużo dziur i szkoda też, że Gosia jakby w ramach jakby tłumaczenia w ogóle nie podjęła tematu tych brakujących danych, nie? Że jakby tego żałuję trochę, że tego nie ma, no ale okej, trudno. Ja traktuję Telegrama w taki sposób, że jakby, gdyby tam wyciekły rzeczy, to no, ja wiem, czy miałbym jakieś ogromne problemy. No wiadomo, no przecież wiesz, jesteśmy inni w mniejszych grupach znajomych i inni publicznie, więc gdyby to się stało nagle publiczne, no to, no, no, to jakby ktoś to przejrzał, no to tam, czy byłbym skancelowany? Nie wiem, no właściwie
pewno
większość
tak.
rzeczy...
Pewno tak.
Może tak, ale...
Pewno tak.
Może tak, chociaż większość, jeżeli są to mocne rzeczy, to zwykle są... zawsze w kontekście żartu, nie? W sensie, że to są po prostu mocne,
no tak,
czarne żarty, więc jeżeli ktoś by to tak odczytał, to myślę, że problemów większych by nie było, ale no cóż, czy warto korzystać z Telegrama? No jeżeli jesteś, o, umówmy się tak, jeżeli jesteś aktywistą, który potencjalnie może być obserwowany przez służby lub potencjalnie rozmawia z innymi o sprawach, które są, no, czy to politycznie, czy jakkolwiek inaczej, niebezpieczne, czy wiedza, którą posiadasz, może być niebezpieczna i chcesz się z nią podzielić z kimś, to nie korzystaj z Telegrama. No, no nie, no, no. Ja wiem, że cały czas ta fama, jakby, że Telegram jest bezpieczny, bo jest szyfrowany i tak dalej i to jest ten jakby problem marketingowy tej aplikacji, bo ja bym nie traktował Telegrama jako bezpieczny, szyfrowany komunikator, no bo nie do końca nim jest, bo żeby był szyfrowany, to ty musisz wykonać dodatkową akcję, tak? Więc to nie znaczy, że on jest szyfrowany. Szyfrowany jest Signal.
Właśnie dążę do tego, że jeśli ktoś chciałby korzystać, w sensie ja wiem, że my korzystamy z Telegrama z powodu konkretnych funkcji. Mhm. Ale domyślam się, że endgame'em jest jakiś taki Signal, iMessage.
Teraz się jeszcze Matrix pojawił. To jest jakiś taki mega komunikator z mostami. Możesz nawet w Matrixie mieć dostęp do grup telegramowych i innych w ogóle komunikatorów. Jakiś to jest taki turbo komunikator, tylko że to mosty trzeba stawiać najlepiej u siebie na serwerze, bo inaczej jak korzystasz z innych serwerów, to wszyscy widzą twoje wiadomości. Więc jakby no
tak.
Średnia.
Tak. No to jest Ja myślałem o tym, w sensie jakby rozważałem, jak to tam zrobić i... Ale no, Signal jest enough. W sensie naprawdę, jeśli chcecie korzystać z bezpiecznego komunikatora, to Signal jest enough. Chyba, że na przykład właśnie teraz już się pojawiło i widzę, że właśnie mogę włączyć, więc nawet mam zamiar to kliknąć. Advanced Data Protection jest w iPhone'ie, nie?
Aha.
Więc to jest taka fajna rzecz, że wtedy iMessage jest dużo bardziej też bezpieczne, bo twoja kopia zapasowa nie zawiera.
A, też jest szyfrowany. A, i nie zawiera, tak? Tak. Że w ogóle, okej.
Okay. Tak.
Mhm. To jest to szyfrowanie iClouda po prostu.
Tak, 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 tak. Właśnie to, o czym było tak dużo mówione, nie? Że no, jak to się pojawi, to będziesz miał dużo bezpieczniejsze konto, nie? I to jest coś, co powinni wszyscy włączyć. I to jest prawda, no bo w tym momencie jest trochę tak, że oczywiście iMessage jest end-to-end szyfrowany, tak? To znaczy, że te wiadomości pomiędzy naszymi urządzeniami nie mają najmniejszego sensu. Natomiast jest też tak, że backup iMessage jest w pełni rozszyfrowany. Tak. Możesz wejść po prostu i to przyda. Dlatego właśnie, dlatego należy włączyć w tym ten Advanced Data Protection. Właśnie szukam, kuźwa, gdzie to się klika. iCloud. iCloud i Advanced Data Protection jest na samym dole. Jest też Account Recovery, trzeba sobie coś takiego włączyć. Właśnie potencjalnie to działa albo nie działa. No albo nie działa. W sensie, o. Jest. I to jest tak, że iCloud encrypts your data to keep it secure. Advanced Data Protection uses end-to-end encryption to ensure that iCloud data types listed here can only be decrypted on your trusted devices. Protection of information even in the case of the data breach in the cloud. Because Apple will not have keys required to recover your data, you will be guided through verification of recovery methods in case you ever lose access to your account. I jeśli to, co się wydarzy, jeśli to się włączy, to wszystkie zdjęcia, bo teraz nie są, notatki, iCloud Drive, Messages, Device, Reminders, Safari, Siri, Shortcuts, Voice Memos and Wallet Passes, które trzymane są w kopii zapasowej w iCloudzie, będą szyfrowane kluczem end-to-end. Co oznacza, że jeśli ktoś potencjalnie na przykład znalazłby wasze hasło, zalogował się do waszego iClouda i chciałby przywrócić na swoje urządzenie, to po pierwsze będzie musiał jakby znać klucz od odszyfrowywania, który będziecie mieli tylko wy, Apple tego nie ma. A po drugie...
Ale tym kluczem jest urządzenie?
Właśnie...
Czy Apple ID, no bo wtedy, jeżeli Apple jest, ID, no to nie jest takie...
Nie, nie, jest klucz, który się tworzy, który jakby on właśnie je... klucz, który składa się z 12, 16, 20, 28 znaków. Okay. Który musisz sobie zapisać, to jest recovery key. Jak go zapiszesz, to w sensie na kartce papieru, wydruku, schować go do sejfu. I to gwarantuje ci bezpieczeństwo, nie? Bo bez tego klucza nie odszyfrujesz swoich danych. Ma to oczywiście plusy i ma to minusy, trzeba być tego świadomym.
Oczywiście.
Ja oczywiście zachęcam do tego, bo to jednak zwiększa wasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo waszych danych. Bo teraz, jeśli by Apple zostało zhakowane i ktoś by te backupy ukradł, no to wiadomo, ma dostęp do waszych wszystkich backupów, wiadomości, całej reszty. Jak to włączycie, to dostanie tylko tak zwany gibberish.
Gibberish, bardzo dobrze.
Gibberish.
Jeżeli haker coś ma dostać, to tylko gibberish. Gibberish.
Gibberish.
Gibberish.
Tak, musisz stworzyć sobie recovery key, to ci właśnie powiem. Ja go mam, właśnie go sobie wkleiłem do mojego urządzenia, Apple iPhone Computers. I on nic nie robi. Tak, wpisuję właśnie w tym momencie kod mojego telefonu, tylko muszę pamiętać, jaki mam. Taki mam, jest ok. Wpisałem dobry kod. Czyli wpisałem już mój recovery key, który przed chwilą ustaliłem.
Brawo.
Wpisałem klucz mojego telefonu, czyli ten, którym odblokowuje się telefon za każdym razem.
I jesteś bezpieczny.
No i czekamy.
A, i teraz się pewnie szyfruje.
No nie wiem, czy się szyfruje teraz.
No może się zaszyfruje. No dobrze, dobrze, no. To trzymał kciuki i faktycznie polecamy. Ja to zrobię pewnie po podcaście, tylko zastanawiam się, gdzie trzymać ten klucz, ale przecież
nie wszystkie...
mogę go w One Passwordzie trzymać, nie?
Właśnie możesz go trzymać w One Passwordzie, a możesz też wziąć go, po prostu wydrukować, włożyć go do sejfu i po prostu tam...
Jasne.
No.
No i dobra. Ja mam jeszcze jedną rzecz. Bo nie wiem, wiem, że na Twitterze już cię nie ma, omijają cię fajne dramy. Znaczy, umówmy się, to jest, wiesz, ja sobie stoję z boku, patrzę i się śmieję. Ale tam jest taka frakcja fanów, znaczy, umówmy się, frakcja składająca się z Norberta Cały i druga frakcja przeciwników samochodów elektrycznych, znaczy może nie przeciwników, ale bardziej tych, którzy mówią, że no jeszcze nie jesteśmy gotowi na samochody elektryczne, a wszyscy nam pakują te samochody do gardeł, nie? A Norbert, jak to Norbert, nasz
jestem
kochany...
Jestem prawie pewien, że nie ma obowiązków kupowania samochodów elektrycznych.
Na razie, do 2035 roku obowiązku nie ma, ale po 35 obowiązek będzie, bo po prostu nie będzie żadnych innych samochodów do sprzedaży. Nie wiem, jak będzie z używanymi, ale jeżeli chodzi o nowe, to faktycznie 2035, dosłownie wczoraj chyba podpisała Unia Europejska, znaczy się tam przegłosowali tą ustawę, więc tak będzie, jeżeli będziemy członkami Unii Europejskiej oczywiście. W każdym razie... Norbert oczywiście, jak to Norbert, on jest super fanem wszystkiego, co nowe i się świeci, ma płytki elektroniczne.
Nie. Norbert bardzo lubi rzeczy, które się aktualizują. Norbert tak. Żyje w moim koszmarze.
No i
Norbert, żyjesz w moim koszmarze, bo gdybym ja musiał aktualizować wszystko codziennie, to bym się płakał.
Ja akurat jestem fanem. Ja lubię rzeczy aktualizujące się, więc ja trochę Norberta rozumiem. Z samochodem, wiadomo, no trochę by się chciało, żeby działał tak, że włączasz i jedziesz. A tutaj bywa różnie.
Ostatnio aktualizowałem w ogóle jakąś bardzo dziwną rzecz, której nie pamiętam, ale jedną rzecz, którą pamiętam, która była aktualizowana dziwnie, no ona się w tym routerze tak nazywa, bo aktualizowałem network.
No super. Sieć. Bardzo dobrze mieć sieć zaktualizowaną, tak. Oczywiście.
Internet.
To wracając do tej dramy, no i wiesz, te dyskusje po prostu są nieskończone i Norbert twierdzi, że no to przecież możesz iść i zjeść obiad, nie musisz czekać siedząc w samochodzie. Ludzie mówią, ale przecież ja wlewam paliwo w 5 minut i mogę jechać dalej. No i te dyskusje jakby ciągną się w nieskończoność. I mam wrażenie, że one są jakby bez sensu w takim sensie, że po pierwsze, do 2035 roku sieć ładowarek na pewno się zmieni i będzie dużo bardziej nasycona, jeżeli chodzi o nasz kraj, bo to też jakby jest ten minus na razie podnoszony, że no, ciężko jest wyjechać w trasę, no ale właśnie, już dużo testów widziałem, dużo takich długich tras robionych przez ludzi, którzy dostawali samochody elektryczne na testy i jeździli właśnie na jakąś trasę, wiesz, między dwoma dużymi miastami europejskimi i sprawdzali, jak to działa. No i działa nieźle, w sensie to nie jest tak, że jest jakaś tragedia. Niektóre samochody potrafią się w 20 minut załadować do 80%, co pozwala ci na przejechanie, nie wiem, 300 km przynajmniej i to jest okej. Oczywiście to są tylko idealne warunki, bo problemy są takie, że no nie zawsze ładowarka działa, ta, którą sobie wybrałeś, bo na przykład nie wysyła aktualnej informacji o stanie technicznym do bazy i wiesz, podjeżdżasz się okazuje, że nie działa, albo podjeżdżasz się okazuje, że jest zajęta. No wiadomo, że takie problemy są i na razie musimy sobie z nimi jakoś radzić. Ci, którzy jeżdżą, no ja jeżdżę elektrycznym motorem, ale on się ładuje z gniazdka w domu, więc w ogóle nie ma tematu, jeżeli chodzi o ładowanie. Natomiast elektryczne samochody. Ci, którzy narzekają, niech sobie narzekają, tylko jakby mogą narzekać, ale za chwilę i tak wszyscy będziemy jeździć elektrykami, więc no to jedyne, co trzeba zrobić, to po prostu...
Szczekanie w chmury, szczególnie, dokładnie. Że ostatnio nawet w Warszawie się pojawiła ta informacja, nie? Że... W sensie nawet w Warszawie się pojawiła informacja. W Warszawie lada moment za chyba 2 czy 3 lata nie będzie można wjechać spalinowym samochodem do centrum.
No i jakby tego typu ruchy znaczy, na pewno będą...
Nie każdym, ale tam na pewno niektórymi. No znowu, dzieje się to samo, jakby rzecz tożsama z tym, co wydarzyło się w Londynie.
I to będzie iść w tą stronę. Nie jakby możemy sobie krzyczeć na chmury, ale po prostu świat idzie w tą stronę i no sorki. Sorki. Rzeczywiście jest alternatywa, samochody wodorowe, jakieś tam pojedyncze sztuki są dostępne, ale też właśnie sieć tych stacji paliwowych jeszcze z wodorem to tak raczej niespecjalnie. Więc no, Myślę, że patrząc na to, jak się w którą stronę świat idzie, to prędzej czy później będziemy jeździć elektrykami i po prostu albo się musimy przyzwyczaić, albo nie wiem, będziemy zakłamywać rzeczywistość w nieskończoność, aż zdechniemy. Ale dlaczego ten temat się pojawił? Bo i dlaczego w ogóle elektryczne samochody to propsy? I nieważne, czy teraz, czy jutro, czy za x lat, po prostu to jest przyszłość i tą przyszłość możemy zobaczyć też już w statystykach. To znaczy, w Kalifornii zrobili dość duże badania, bo to są badania między 2013 rokiem a 2019, więc to jest, wiesz, tak rzeczywiście 6 lat. Sprawdzili sobie, jak zmienia się zanieczyszczenie powietrza, patrząc też po bardzo konkretnie po dzielnicach, które, jakby miejscach w Kalifornii, które to nasycenie elektrycznymi samochodami, jakby ono się zmienia. I na przykład zostało, znaleźli, po prostu wyliczyli, wiesz, takie zmiany, że na przykład każde zwiększenie nasycenia elektrycznymi samochodami o 20 samochodów na 1000 osób, nie? Czyli to jest około 2% samochodów, bo normalnie w Kalifornii jest około 840 samochodów na 1000 osób, nie? Więc no, prawie każdy ma jakiś samochód. To ten wzrost o 2% jakby w tym całym, wiesz, wśród tych samochodów elektrycznych sprawił, że NOx, czyli nitrogen dioxide, koncentracja w atmosferze, spada o... no i to jest... standard nasycenia jest 30 ppb, a spadek jest o 0,41 ppb. Czyli tylko 2% wzrostu tu, to jest 0,41 spadku tego NOxa. To jest dość dużo, według tego, co piszą. I co jest jeszcze ciekawe, dorzucili do tych daniach, do tych danych, chyba jestem głodny już. I każde, i znowu, ta sama rzecz. Każde 20 elektrycznych samochodów na 1000 mieszkańców z konkretnego kodu pocztowego było powiązane ze spadkiem 3,2% ataków czy osób, które przyjeżdżają do szpitali z chorobą czy z jakimś nagłym przypadkiem związanym z astmą.
Zajebisto.
Czyli 20 samochodów elektrycznych na 1000
osób. Pieprzyć wasze samochody spalinowe, proszę jeździć elektrykami.
3% mniej. I to dotyczyło oczywiście, wiesz, tych, którzy bezpośrednio jakby no, przychodzą, bo po prostu mają problemy z oddychaniem wynikające z zanieczyszczenia powietrza, no ale też takie, którzy, wiesz, jakby są powiązani i jest to, wiesz, mają astmę i tak dalej, ale rzadziej przychodzą, bo po prostu, wiesz, i trochę im się łatwiej żyje. Bardzo ciekawe dane, które pokazują, że, bo tam, wiesz, dyskusji jest mnóstwo, czy elektryki to na pewno dobrze, czy źle, no ale na to, czy, na co mają być remedium, czyli na jakość powietrza i na no, zdrowie ludzi, którzy tam mieszkają, jak się okazuje, wpływ mają. Więc byłoby przyjemnie, gdybyśmy jeździli elektrykami. I mam nadzieję, że to się będzie działo. I nie mam... Naprawdę, mimo tego, że jeżdżę spalinowym, na razie jeszcze, bo po prostu nie mieliśmy potrzeby kupować elektryka jeszcze, ale myślę, że następny nasz samochód to już będzie elektryczny. To nie przeszkadzają mi jakby te ograniczenia, które są nakładane na spalinówki. Tylko, że to też, wiesz, to jest tak, że ja mogę myśleć o elektrycznym samochodzie gdzieś tam w przestrzeni 2, 3, 5 lat, ale zdaję sobie też sprawę, że ja to jestem pan z miasta i spoko i te, jakby, wiesz, ludzie w mieście zwykle zarabiają trochę więcej, więc to można łatwo, wiesz, przełożyć to, że no dobra, to fajnie, łatwo jest wam mówić, a ludzie na wsi na przykład, wiesz, jeżdżą spalinówkami i dojeżdżają je do samego końca, bo po prostu nie mają kasy na upgrade'y, nie? Ale do 2035 roku na pewno rynek się zmieni i na pewno pojawią się elektryczne samochody, które są tańsze, a poza tym no już innych nie będzie do kupienia i mam nadzieję, że wiesz, jak spotkamy się w 2035 roku, to będzie wszystko git i faktycznie ludzie będą już jeździć w zdecydowanej większości samochodami elektrycznymi. We'll see. Zobaczymy.
Ja wiem oczywiście, że jakimś dużym problemem jest fakt, że na, tak jak powiedziałeś, że na wsiach ludzie nie mają pieniędzy na nowe samochody, czy wiesz, że jakby jest to problem, no bo tak jak też powiedziałeś, w miastach ludzie są bogaci, ale no mówimy, wiesz, w ciągu 20 lat no nie, ludzie nie będą jeździli samochodami, za 15 lat nie będą ludzie jeździli samochodami, które będą wtedy miały 35. Także no, ja wiem, że ludzie oczywiście tak robią, ale no jakby...
Ja no, wiesz, ta wymiana kiedy... będzie następować, jakby z czasem po prostu.
Dokładnie.
No. Jak najbardziej.
Tak. Także, więc trzymam oczywiście za to kciuki. Ja z rozrzewnieniem wspominam za każdym razem powietrze w Londynie, gdzie jest, które jest jakby dużo, dużo, dużo lepsze niż to, które na co dzień mamy w Warszawie. Nie?
A bo więc... oni mają zakaz wjazdu, nie? Spalinówek.
Tak, tam jest, znaczy tam jest dla niektórych jest zakaz, a inne, a samochody chyba nie elektryczne, hybrydy też mogą. Mhm. Daj. Bo są dwie rzeczy. Wjeżdżanie chyba do centrum Londynu to jest, trzeba chyba że jest elektryk, inaczej musisz zapłacić congestion fee, tam chyba 13 funtów za dzień, okay, coś takiego. To się mogło zmienić, bo nie mieszkam na chwilę. A do samego Londynu nie można wjeżdżać samochodami, które są tak super stare, nie?
Jasne.
Choć poza oczywiście samochodami, które są antykami, no bo to one mają inne oczywiście warunki, no. Chodź Wojtek do After Darka, ja opowiem ci o moim internecie, o moich takich rzeczach, które będę robił i mam też jedną aplikację, którą testuję bardzo intensywnie przy okazji urlopu, który planujemy.
O.
Także myślę, że może być interesująco, ciekawie, bardzo
oczywiście
fajnie.
Oczywiście, bardzo serdecznie dziękujemy patronom. Ja też mam takiego patronowany temat,
dobra, to
który
patronów
może zainteresować. Więc do usłyszenia. Dziękujemy bardzo wszystkim i słyszymy się oczywiście w afterlarku. Bajo!
Jest was podcast, czyli gadżety i bzdety.
Sometimes during Christmas, something magical happens.
Hey, Cricket customers. The Max with Ads plan is included with the Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. And this holiday season, Max is the one to watch when you're feeling festive.
Son of a nutcracker!
Cozy up to all the holiday classics, like Elf, 8-Bit Christmas, and the Harry Potter 8 film collection. Just log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices. Phone plans, streams, and standard definition programming subject to change. Fees, terms, and restrictions apply. See CricketWireless.com for details.
It's easy to lose sleep when you're worried about your health insurance plan. But when you have a family counting on you to take care of them, having the right coverage is more important than ever. Anthem HealthKeepers plans can help. With low to no cost coverage for you and your family, so you never go it alone. That's our anthem. Click to learn more.